Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ojciec dr Andrzej Zając, franciszkanin, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich franciszkańskim, pokój i dobro.
Ojcze doktorze, spotykamy się z okazji zbliżającego się święta, świętego Franciszka z Asyżu. To postać, która jest bez wątpienia postacią popularną wśród świętych średniowiecza. Kult świętego Franciszka jest szczególnie rozwinięty w klasztorach franciszkańskich, których w Polsce jest bardzo wiele. Ale za sprawą pontyfikatu papieża Franciszka postać świętego Franciszka stała się nam jeszcze bardziej bliższa.
To prawda, dla wielu wybór imienia nowego papieża był wielkim zaskoczeniem, tym bardziej, że początkowo myślano, że to o innego Franciszka chodzi, no a sam papież rozwiał wszelkie wątpliwości i okazało się, że ten właśnie święty jest mu bardzo bliski i też w jakiś sposób określa sposób sprawowania urzędu. Na pewno zainteresowanie jakoś się jeszcze poszerzyło, bo ludzie zaczęli się w sposób naturalny pytać, co takiego jest w tym świętym Franciszku, że jako pierwszy papież zdecydował się, aby obrać sobie takiego patrona. Warto sobie uświadomić, że no właśnie od świętego Franciszka nikt tego imienia, nikt z papieży nie zdecydował się na takiego patrona.
Ojcze, święty Franciszek najczęściej przedstawiany jest jako patron zwierząt, jako patron ekologii, ale czy to nie jest takie dosyć mocne zawężenie jego niezwykłej osobowości, jego niezwykłego życia i postawy?
Święty Franciszek jest na tyle uniwersalny, że bardzo różne środowiska próbowały czy próbują zaanektować go dla siebie. No i są takie środowiska, że przede wszystkim podkreślają właśnie jego stosunek do stworzeń, jego miłość do zwierząt. I oczywiście nie jest to błędne, tylko kiedy mówimy, że święty Franciszek kochał zwierzęta, to należy dodać od razu, że kochał bardziej jeszcze ludzi, a bardziej jeszcze kochał Pana Boga. I że ta miłość do stworzeń, ona pozostanie miałka, płytka, jeżeli będzie rozważana w oderwaniu od relacji świętego Franciszka z Bogiem. Dlatego, że nawet widzimy to w opublikowanym nawet w tym roku nowym żywocie świętego Franciszka, odnalezionym zaledwie 2 lata temu, 13-wieczny dokument. I między innymi właśnie ten dokument podkreśla powód, dla jakiego Franciszek darzył takim szacunkiem stworzenia, ze względu na Boga. Franciszek ukochał zwierzęta, bo odkrył, że całe stworzenie pochodzi od tego samego Boga, od którego pochodzi również człowiek. I właśnie w Bogu odnalazł, czy jakby to, że Bóg jest twórcą, mobilizowało Franciszka do szacunku dla każdego stworzenia, bo każde stworzenie ma swój początek właśnie w Bożej dłoni.
Ojcze, o tym właśnie pisze między innymi ojciec w wielu swoich pracach naukowych i książka na temat świętego Franciszka. W roku 2009 obronił ojciec pracę doktorską na papieskim wydziale teologicznym San Bonaventura w Rzymie. Ona dotyczyła właśnie doświadczenia Boga w uwielbieniu Boga Najwyższego właśnie w Pismo świętego Franciszka z Asyżu. Jak dzisiaj my możemy odczytywać, my ludzie, którzy żyją w XXI wieku, możemy odczytywać to właśnie przesłanie, tą postawę świętego Franciszka?
Przede wszystkim dla zrozumienia świętego Franciszka warto sobie uzmysłowić, że to jest człowiek Ewangelii. Można by wręcz powiedzieć, że Franciszek jest takim bardzo konkretnym ucieleśnieniem wartości ewangelicznych. I teraz w oderwaniu właśnie od Ewangelii, od pragnienia naśladowania Jezusa, Franciszek pozostanie zupełnie niezrozumiały. Będzie właśnie postrzegany jako taki Boży Wesołek, radosny, podskakujący. Na Franciszek taki nie był. Franciszek chociażby, no przecież mamy jego opowieść o prawdziwej, doskonałej radości. I wcale tam nie mówi właśnie o radości płynącej z ludzkich sukcesów, czy nawet radości płynącej z kontemplacji stworzenia. Franciszek wymyśla pewną historię, żeby uzmysłowić bratu, który zadał mu pytanie, na czym polega prawdziwa i doskonała radość. I on najpierw wymienił możliwe powody do radości. Nie? Mówi, nawet gdyby wszyscy biskupi wstąpili do naszego zakonu, to nie jest prawdziwa radość. Gdyby wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu, to nie jest prawdziwa radość. Gdyby się wszyscy niewierni nawrócili na naszą wiarę, to nie jest prawdziwa radość. Gdybym czynił cuda, to nie jest prawdziwa radość. I tu właśnie wymyśla taką historię, że wracam z Perugii, pukam do furty klasztornej, a tam mi mówią, idź sobie. I tam jeszcze inne odpowiedzi. W każdym razie konkluzja jest taka. Franciszek mówi, jeśli nie wzburzę się i zachowam pokój w sercu, to jest prawdziwa radość, prawdziwa cnota i zbawienie duszy. Czyli tą opowieścią Franciszek pokazuje, że radość prawdziwie ewangeliczna nie jest związana z zewnętrznymi sytuacjami, ale wypływa przede wszystkim z serca pojednanego z Bogiem, z serca pojednanego z samym sobą. I myślę, że również dzisiaj Franciszek swoją postawą, tym wszystkim, co pozostawił także w swoich pismach, tutaj warto podkreślić, bo pewnie nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że mamy dość obszerny zbiór pism świętego Franciszka. Do dzisiejszych czasów zachowały się 3 autografy, 3 teksty napisane jego własną ręką. 2 są przechowywane w Asyżu, w Bazylice świętego Franciszka, a 1 w Spoleto. I na pewno warto sięgać do tych tekstów. Są one niezwykle głębokie z jednej strony, a z drugiej też bardzo praktyczne. Franciszek, dla przykładu, Franciszek mówi chociażby o ubóstwie. Postrzegamy go też właśnie jako takiego apostoła ubóstwa ewangelicznego. I w jednym z napomnień wyjaśnia istotę ubóstwa. Proszę posłuchać. Mówi tak, wielu jest takich zakonników, którzy oddają się swoim obowiązkom i modlitwom, ale z powodu tylko jednego słowa, które jest im przeciwne, wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Prawdziwie ubogi duchem jest ten, kto nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek. Oczywiście tu musimy zinterpretować tę nienawiść siebie, to jest sformułowanie ewangeliczne, ale istota tego tkwi w tym, że człowiek jakby nienawidzi swojego ego, swojego egoizmu. Czyli to jest człowiek prawdziwie ubogi, to jest człowiek wolny od siebie, od swoich przywiązań. I dopiero taki człowiek potrafi też odkryć najgłębszą wartość również tego zewnętrznego ubóstwa. I myślę, że przede wszystkim właśnie kontakt z tym słowem Franciszka pozostawionym w jego pismach pozwala nam poznać go lepiej, a przez to też zobaczyć, że to jego przesłanie jest rzeczywiście uniwersalne.
Ojcze doktorze, i w tym wszystkim są jeszcze te 2 słowa, które ja uwielbiam, pax et bonum, czyli pokój i dobro, to pozdrowienie franciszkańskie, które no także ma taką głęboką treść.
Tak, to pozdrowienie franciszkańskie można by powiedzieć, że jest nieco późniejsze. To oryginalne pozdrowienie Franciszka znamy z samego testamentu. Franciszek mówi wprost, najwyższy objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia, niech Pan obdarzy Cię pokojem, niech Pan da Ci pokój. Proszę zwrócić uwagę, że Franciszek sam sobie tego pozdrowienia nie wymyślił, związanego z pokojem. On daje świadectwo, że to pozdrowienie zostało mu objawione, zostało mu dane, zrodziło się w jego sercu z Bożego natchnienia, stając się jednocześnie dla Franciszka pewnym wyzwaniem, Czy Franciszek zrozumiał, że on i jego bracia mają być apostołami pokoju? Niektórzy historycy wręcz postrzegają całą misję Franciszka jako misję pokoju. Franciszka i całej tradycji franciszkańskiej do dzisiaj również. I warto też jakby, warto też właśnie w tym pokoju odkrywać to, co charakteryzuje rzeczywiście duchowość franciszkańską. Franciszek w swoim czasie wraz ze swoimi braćmi właśnie starał się o to, aby być takim pomostem łączącym, chociażby w tamtych czasach niełatwych, lud z hierarchią kościelną. On nie chciał księży diecezjalnych zastąpić swoimi braćmi. Nie. On chciał, aby bracia byli takim łącznikiem i pomagali ludziom, prostym ludziom, odkrywać głębie służby kapłańskiej. Franciszek nie pozwalał, zresztą sam w wielu miejscach w swoich pismach o tym mówi, nie pozwalał mówić źle na temat kapłanów. On mówi, oni mogą być grzesznikami, ale są moimi panami ze względu na swoje święcenia. Choćby wyrzucali mnie, chcę się do nich zwracać, chcę się do nich uciekać. Franciszek postrzegał właśnie kapłanów jako ludzi, którzy rzeczywiście mają na sobie Boże namaszczenie. Sam nie przyjął święceń kapłańskich, był tylko diakonem, ale z wielkim szacunkiem podchodził do każdego kapłana ze względu właśnie na to namaszczenie. Myślę, że to wszystko jest jakoś dla nas dzisiaj bardzo aktualne, ale to właśnie wszystko zależy od wizji siebie samego, od wizji Boga, od wizji Kościoła, wizji relacji między ludźmi.
Ojcze, a co szczególnie Ojca fascynuje w świętym Franciszku?
Na pewno ten pokój. Do tego dochodzi jeszcze takie słowo łagodność. W ostatnich latach moich doświadczeń, to taka moja spowiedź, właśnie odkrywam jakieś szczególne wezwanie do łagodności, do łagodnienia. Każdy z nas ma taki temperament, jaki ma. Ja z natury jestem człowiekiem takim dość energicznym, może żywiołowym czy narwanym, ale widzę, do czego Pan Bóg mnie wzywa. I między innymi właśnie u Franciszka w jego świadectwie życia odkrywam taką niezwykłą łagodność i w tym widzę drogę dla siebie. Nie wiem, co by powiedzieli moi współbracia w klasztorze, czy ludzie, wobec których pełnię posługę kapłańską, ale na pewno nad tym pracuję. Łagodność, uległość wobec Boga, która jest absolutna u Franciszka. Franciszek miał jakieś tam swoje pomysły, ale co parę kroków jakby odkrywa, że to, za czym szedł, jakby nie dorasta do tego, do czego Pan Bóg go wzywa. No chociażby jego nawrócenie. Potem nagle przychodzą bracia. Jest uległy wobec właśnie tego daru braci. Przyjmuje ich. Później robi wszystko, żeby ta wspólnota była też Panu uległa. Udają się do Rzymu, aby papież zatwierdził taki sposób ich życia. A tu się okazuje, że papież nie tylko to najpierw ustnie zatwierdza, ale poleca im, zleca im właśnie misję nawoływania do pokuty. Że wręcz jakby cały czas jest zaskakiwany przez Pana Boga i jest tym zaskoczeniom uległy. Między innymi o tym pisze pięknie dominikanin, historyk Augustyn Thompson, amerykanin. Na szczęście w tym roku właśnie ukazała się ta jego biografia poświęcona Franciszkowi także w języku polskim. Nawet bym się zatrzymał jeszcze chwilę, bo to pierwsza biografia, która pokazuje Franciszka, powiedziałbym w cudzysłowie, nieświętego. Znaczy pokazuje przede wszystkim Franciszka jako człowieka. Czasami też, znaczy nie chcąc jakby Franciszka wybielać w sytuacjach, w których okazuje się być po prostu człowiekiem, który czasami się czegoś boi, który kiedy jest chory, okazuje się troszeczkę być marudnym. No my raczej tak o świętych nie mówimy. Ale właśnie dzięki temu, takiemu ludzkiemu rysowi ukazanymi właśnie w tej nowej biografii, myślę, że znajdujemy jakby jakąś dodatkową zachętę dla nas samych, bo bardzo często, tak przynajmniej mi się wydaje, ci święci, oni są na takim piedestale, są tak doskonali, nieskazitelni, że nam się wydaje, że to nie jest dla nas to powołanie do świętości. Ale to jest tylko sposób przedstawienia. Jak się właśnie wczytujemy w dokumenty te źródłowe i w sposób też fachowy, bo ta literatura średniowieczna, ona rządziła się swoimi prawami i znajdujemy też narzędzia, albo też korzystamy właśnie z nowych opracowań solidnie dokonanych, to możemy właśnie odkryć wiele podobieństw, nie tylko w tym, co piękne, wzniosłe i święte, ale także właśnie w tych normalnych ludzkich słabościach, które tak jak nas dotykają, dotykały też i świętego Franciszka.
Ojciec, mówił ojciec o tej łagodności tego Franciszka, ale czy to, co wtedy on czynił, nie było takie szalone dla tych ówczesnego środowiska, a tym bardziej może dzisiaj na to patrzymy?
Na pewno było szalone. To było coś nowego. To znaczy tak, Franciszek nie... To nie było nic nowego. To franciszkowe odkrycie takiego radykalizmu ewangelicznego, bo były też grupy osób, które wchodziły na tę drogę przed Franciszkiem. W XII wieku no, większość tych grup akurat źle skończyła, bo poszli w herezję, zaczynali dobrze, ale jednak właśnie bez tej uległości wobec Kościoła i później głosząc herezję, no po prostu odwrócili się rzeczywiście od Pana Boga. Jakąś nowością było to, w jaki sposób Franciszek zaczął do Ewangelii podchodzić. I to, co jakoś charakteryzuje właśnie tę nowość franciszkową, to jest Ewangelia przeżywana w uległości wobec Kościoła. Na to zwrócił też uwagę papież Benedykt XVI podczas przemówienia w 2009 roku, kiedy świętowaliśmy 800-lecie charyzmatu franciszkańskiego i też w niezwykły sposób papież o tym mówił. Znaczy podkreślając, że my przyjmujemy jako oczywiste, że Franciszek udał się do papieża prosić o zatwierdzenie. On mówi, to wcale nie było takie oczywiste, bo byli tacy, którzy o zatwierdzenie nie prosili. Mówi, nawet zyskałby poklask, gdyby nie poszedł prosić o zatwierdzenie do papieża. A jednak zdecydował się, bo od początku widział swoje osobiste doświadczenie i doświadczenie tej pierwotnej wspólnoty właśnie w obrębie tej wielkiej wspólnoty Kościoła. I dalej mówi, przecież papież mógł też nie zatwierdzić tego stylu życia. Papież wprost mówi, na pewno w jego kręgu przecież znajdowali się i tacy kardynałowie, którzy odradzali mu zatwierdzenie, patrząc na poprzednie doświadczenia, które się źle skończyły poza Kościołem. A jednak papież z Bożego natchnienia, wysłuchawszy argumentów Franciszka, zatwierdził to. W ogóle to przemówienie papieża Benedykta jest niebywałe. On tam zwraca uwagę, kilkakrotnie przywołuje słowo piękno, a do franciszkanów zwraca się takimi słowami. Bądźcie świadkami piękna Boga. Czyli widzimy, że ten franciszkanizm też w jakiś sposób ewoluuje, że jakby każda epoka jakby oczekuje od franciszkanów może czegoś nieco innego. Zawsze oczekuje świadectwa o Bogu, ale powiedziałbym, że to dla mnie osobiście było zaskakujące, że papież nie powiedział do franciszkanów, bądźcie świadkami Ewangelii, bądźcie świadkami ewangelicznego ubóstwa, bądźcie świadkami braterstwa ewangelicznego, bądźcie świadkami piękna Boga. Czyli dla mnie papież wręcz stawia pewną diagnozę współczesnemu światu. To znaczy, na co dzisiaj świat jest chory? Na brzydotę. Dzisiejszy świat potrzebuje odkryć na nowo piękno. A przede wszystkim piękno Boga. Jeśli świat odwraca się od Boga, dlatego że nie widzi piękna w Bogu, a Bóg jest piękny. I teraz naszym zadaniem jako franciszkanów jest w taki sposób mówić o Bogu, w taki sposób dawać świadectwo swoim życiem o Bogu, aby każdy człowiek uwierzył, że Bóg jest piękny.
Ojcze Andrzeju, wielokrotnie miał ojciec taką okazję, by odwiedzać we Włoszech te miejsca, które wiążą się ze świętym Franciszkiem. Jest ich bardzo wiele. Które z tych miejsc, myślę, że czy w Asyżu, czy właśnie poza Asyżem, ma takie szczególne znaczenie dla duchowego syna świętego Franciszka?
No, pierwszym miejscem dla mnie absolutnie jest grób świętego Franciszka. Jest mi bliska też taka duchowość czy pobożność prosta, ludowa. Nawet w liturgii też widzimy, że jednak nasze zmysły uczestniczą. Także no właśnie chcę się nacieszyć widokiem samej kaplicy, grobu. Chcę go dotknąć. Chcę słyszeć szmery tego niezwykłego miejsca. No a przede wszystkim wewnętrznie spotkać się z samym Franciszkiem i tam za niego dać chwałę Panu. Drugim takim miejscem nietypowym dla mnie jest Circo Massimo w Rzymie. Dlatego, że tam, na jednym brzegu właśnie, kto tam był, to może kojarzy, są ruiny takiej jeszcze rzymskiej zabudowy. I tam mieszkała Jakobina z Settesoli, przyjaciółka świętego Franciszka, później też tercjarka franciszkańska. Dla mnie taki wzruszający jest opis zbliżającej się śmierci Franciszka, opis XIII-wieczny, potwierdzający też prawdziwość tych wydarzeń. Franciszek, mając świadomość tego, że jego dni na ziemi dobiegają końca, podyktował list do Jakobiny, która była w Rzymie, prosząc tam o materiał na habit, świece na pogrzeb i o ciasteczka, które jadał u niej w Rzymie. I goniec nie zdążył wyjść z klasztoru, a okazało się, że tutaj już cały orszak z Jakobiną i z tymi darami, o które prosił, był na miejscu. A więc to wydarzenie też pokazuje nam jakąś rolę, niezwykłą rolę przyjaźni takiej w doświadczeniu duchowym, we wspólnym podążaniu za Jezusem. Notabene Jakobina pochowana jest w tej samej krypcie co Franciszek, naprzeciwko jego grobu tuż u wejścia.
Ojcze, jest również ojciec wykładowcą tutaj w seminarium franciszkańskim, dyrektorem właśnie tych studiów franciszkańskich, Instytutu Studiów Franciszkańskich. Kiedy rozmawia ojciec z młodymi klerykami, którzy pragną żyć według reguły świętego Franciszka, to najczęściej mówią o swoim powołaniu, że wybrali tą drogę w jaki sposób, nawiązując do świętego Franciszka.
Każdy ma jakąś swoją historię życiową i każdy jakoś został przez Pana Boga przekonany czy wezwany na tę drogę w zupełnie inny sposób. Ja osobiście stałem się franciszkaninem nie przez Franciszka, ale przez świętego Maksymiliana. I to dzięki Maksymilianowi mogłem później zbliżyć się właśnie do świętego Zasyżu, odkryć jego duchowość i w niej się w pełni zakorzenić. Każdy musi odkrywać to, co Pan Bóg mu objawia. Dlatego, że doświadczenie wiary jest niepowtarzalne. Do każdego Pan Bóg przemawia po swojemu, uwzględniając to, w co Pan Bóg wcześniej tego człowieka wyposażył.
Ojcze doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Święty Franciszek to postać, która mi osobiście jest bardzo bliska, jest moim patronem z imienia. Dziękuję, że ojciec poświęcił ten czas tutaj dla nas i dla radiosłuchaczy. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj moim i Państwa gościem był ojciec dr Andrzej Zając, franciszkanin, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Serdecznie pozdrawiam. Franciszkańskim pozdrowieniem pokój i dobro i szczęść Boże.